Witam już wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I chciałem się podzielić słowem, tym co w ostatnim czasie Bóg mi pokazał. Z księgi Estery. Jakiś czas temu czytałem tą księgę. I to, na co Bóg zwrócił tak moją uwagę, chciałbym się z Wami tym podzielić dzisiaj. Księga Estery, na początku drugi rozdział, 21-23 werset. Historia ta opowiada czasy, kiedy naród izraelski był w niewoli. Takie główne postacie tutaj to jest Mordochaj, który był wujem Estery, który ją wychowywał. Estera potem trafiła na dwór królewski. I w tym czasie, kiedy naród izraelski był w niewoli, naród żydowski był niepoważany. I czytamy od 21 wersetu. Otóż w tym czasie, gdy Mordochaj był w orszaku królewskim, dwaj eunuchowie królewscy spośród stróżów, progów, Biktan i Teresz, wpadli w gniew i szukali sposobności, aby dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Wiadomość o tej sprawie dotarła do Mordochaja i on podał ją królowej Esterze. Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. Sprawę zbadano i stwierdzono jej prawdziwość, wobec czego obu ich powieszono na szubienicy, po czym zapisano to w obecności króla w Księdze Dziejów. Można by powiedzieć, że takie postępowanie dla wielu ludzi mogło być niezrozumiałe Mordochaja. Dlaczego on tej sytuacji nie wykorzystał? To była dobra sposobność, żeby pozbyć się króla, który panował w tym czasie nad Izraelem, który trzymał ich w swoje ręce, który miał ich pod swoją władzą. I Mordochaj mógł sobie pomyśleć, może przyłączę się do tych ludzi i wspólnie pokonamy tego króla i naród izraelski w ten sposób odzyska swoje panowanie. Ale to, co widzimy w tej postawie tego Mordochaja, to był człowiek prawy. To był człowiek, który chodził z Bogiem. I to, co widzimy w tej sytuacji, w tym człowieku, to jest to, że ludzie, którzy chodzą z Bogiem, ludzie, którzy są prawi, oni są prawi i sprawiedliwi w każdym czasie swojego życia, bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdują. Oni są prawi. Czytamy podobną bardzo historię o Józefie, który został sprzedany przez braci do Egiptu. W Egipcie został osądzony niesłusznie, został wtrącony do więzienia. Ale czytamy o Józefie, że kiedy był w więzieniu, to tam jest napisane, że Bóg był z Józefem i Bóg go wspierał we wszystkim. Kiedy był Józef w Egipcie, kiedy Józef był w niewoli, w więzieniu, Bóg był z Józefem. I to jest bardzo istotne, że kiedy mówimy, że Bóg był z Józefem, to musimy wiedzieć, że Józef żył z Bogiem. On musiał żyć prawym życiem, bez względu na sytuację, w jakiej się znalazł, bez względu na okoliczność, w jakiej się znalazł. Choć było to niewygodne dla nich, i dla Mordochaja, i dla Józefa, oni żyli z Bogiem. Oni chcieli się podobać nadal Bogu. I widzimy tą właściwą postawę Mordochaja. Że on był człowiekiem, który nie chciał śmierci tego króla. On nie chciał rozsiewać nienawiści. On nie chciał rozsiewać jakiegoś gniewu. Nie chciał być współudziałem, nie chciał mieć współudziału w morderstwie. Ale przekazał tą wieść, kiedy się dowiedział, do królowej Estery, a ta przekazała królowi. I król zbadał sytuację, zbadał sprawę, tych dwóch ludzi powiesił. Sprawę opisano w księgach, kronik i sprawa ucichła. Nie widzimy, żeby Mordochaj z tego względu jakieś miał zaszczyty osiągnął, coś tam dostał. Sprawa po prostu ucichła, jakby poszła w zapomnienie. I życie toczyło się dalej. Ale kiedy czytamy dalej tą historię, w 6 rozdziale, od 1 wersetu. Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przywieźć księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Biktanę i Taresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowali zamach na króla Achaszwerosza. Kiedy czytamy ten szósty rozdział, to już jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla Mordochaja. Czytamy o tym, że Haman, który bardzo nienawidził Mordochaja, który chciał go zabić, i czytamy, że nawet w swoim domu zrobił szubienicę, na której miał zawisnąć Mordochaj. Już wszystko było przygotowane na to, żeby Mordochaj zginął. Jego dni, można było powiedzieć, że były policzone. Dlatego, że Haman to była prawa ręka króla. I król z jego słowem się liczył. I Haman zaplanował sobie podstępnie, że zniszczy wszystkich Żydów i Mordochaja tylko za to, że ten nie chciał się przed nim pokłonić, że nie chciał go uznać. Ale co widzimy? Jak się sytuacja zakończyła? Tej nocy Bóg sprawił, że król nie mógł zasnąć. I żeby jakoś ten czas spędzić, żeby nie bić się z myślami, żeby się nie męczyć na tym łożu, poprosił, aby przyniesiono księgi, kronik i aby te kroniki mu czytano. I akurat w tym momencie ten, który czytał tą kronikę, trafił na miejsce, gdzie właśnie była opisana sytuacja, kiedy to Mordochaj doniósł o planowanym zamachu na króla. I widzicie, w ten sposób Bóg przypomniał królowi o tym, co zrobił Mordochaj. O tym, jak ustrzegł go przed śmiercią. I to jest dla nas taka lekcja. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeśli człowiek sieje dla ciała, jeśli człowiek sieje nienawiść, jeśli człowiek sieje jakieś złe rzeczy, podstęp ma w swoim sercu, nienawiść, złość, gniew, jeśli to człowiek sieje, to do niego wróci. Jeśli bijesz, to i ty dostaniesz. I takie jest Boże prawo, takie są Boże zasady. Czytamy w liście do Galacjan, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. To do niego wróci. I widzimy, że Mordochaj nie był człowiekiem nienawiści, nie był człowiekiem jakiegoś nieprzebaczenia, nie był człowiekiem podstępnym, który knuł jakieś zło w swoim sercu. Ale on siał, można powiedzieć dzisiaj, dla ducha. On siał te dobre rzeczy. I do niego to wróciło, można powiedzieć. Podobną sytuację właśnie przeżywał również Józef. Kiedy był osadzony w więzieniu, zdarzyła się taka sytuacja, że również trafili tam dwaj dworzanie faraona. Mieli oni sen i ten sen wyjaśnił im Józef. Powiedział, co się wydarzy. Powiedział, że jeden tego dnia zginie, a drugi będzie przywrócony do służby dla króla. I kiedy ten drugi odchodził z więzienia, to Józef prosił go, wstaw się za mną u faraona. Przypomnij mu o mnie. Ale ten człowiek wyszedł z więzienia, jest napisane, że i zapomniał o Józefie. I widzicie, również i w naszym życiu tak bywa czasami, że tak łatwo zapominamy te dobre rzeczy, które nam ktoś dał, które otrzymaliśmy od kogoś. Tak łatwo to się zapomina. Ale jak często pamiętamy i długo pamiętamy te rzeczy złe, jeśli ktoś coś nam zrobił, jak długo te rzeczy się wspomina. Choć były to drobne, chociaż otrzymaliśmy może wiele od kogoś i tak krótko o tym pamiętaliśmy, a ktoś wyrządził nam jakąś małą krzywdę, może jakieś złe słowo jedno, a tak długo ono zapada w naszym sercu. I minął czas, ale Bóg nie zostawił Józefa, dlatego że Józef był również człowiekiem, który nie siał dla ciała, nie siał dla tej starej grzesznej natury, nie siał dla złości, nienawiści i goryczy, ale siał dla ducha. On nie był człowiekiem zawistnym, ale jest napisane, że on chodził z Bogiem. I tak jak mówiłem, że w liście do Galacjan to jest napisane, że co siejemy, to i zbierzemy. To chciałbym podać kilka przykładów, trzy przykłady w sumie, które znalazłem w Biblii, które mówią o takim sianiu, co my siejemy. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Ten gorzki korzeń, który rośnie w sercu, on rośnie do góry. I na początku go nie widać, on jest ukryty w tej glebie, ale on rośnie w górę. I przychodzi czas, kiedy ten korzeń wychodzi z tej gleby. I wtedy się rozsiewa ta gorycz. I to jest również obraz takiego ludzkiego serca. bo serce ludzkie jest jak gleba. I widzicie, gorycz, takie jakieś nieprzebaczenie, ktoś mi coś zrobił i to noszę w swoim sercu, ono na początku jest ukryte gdzieś głęboko i nikt tego może nie widzi, ale ono pnie się do góry i przychodzi czas, kiedy ono się przebija przez tą glebę i się wtedy ujawnia, pokazuje. A w jaki sposób się to pokazuje? Poprzez to, że my tą gorycz rozsiewamy. I tu jest napisane, aby ten korzeń goryczy, który rośnie w górę, nie wyrządził szkody i żeby przedtem nie pokalało się wielu. A więc przychodzi czas, kiedy my tą gorycz wylewamy ze swojego serca, kiedy mówimy o tej goryczy, kiedy obmawiamy kogoś, mówimy, jaką to ktoś mi krzywdę wyrządził, jakie to ktoś mi zło wyrządził i zatruwamy serca innych ludzi, braci, sióstr. Słowo Boże uczy nas również, Pan Jezus nauczał, że nie to kala człowieka, co wchodzi przez usta, do żołądka, ale to, co wychodzi z naszych ust. Bo z głębokości serca, z tej pełni serca pochodzą te właśnie złe słowa, złe myśli. Przy powieściach Salomona w 12 rozdziale jest napisane tak. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. A więc widzimy, jak ważne są ludzkie słowa, jak ważne są słowa, które człowiek wypowiada. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, a więc może człowieka zranić. Słowa jako takie nie mają mocy, żeby kogoś powiedzieć na przykład, że niech się coś stanie i to się stanie. Nie o tym jest tutaj mowa, ale słowa, które człowiek wypowiada, mogą kogoś zranić. Mogą zranić czyjeś uczucia, mogą zranić, zniszczyć coś w człowieku. Zranić miłość, zranić miłość człowieka, zranić wiarę, zniszczyć wiarę w czyimś sercu. Ale słowa mędrców leczą. One nie ranią. Słowa mędrców leczą. A więc bardzo ważne jest to, co my wypowiadamy. To, co jest w naszym sercu. Przy powieści Salomona, 6 rozdział, 19 werset. Tutaj jest w 16 wersecie napisane, tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. I 19 werset, sianie niezgody między braćmi. To są rzeczy, których nienawidzi Pan. To są rzeczy, których nienawidzi Bóg. Sianie niezgody między braćmi. Czytamy w jednym z psalmów, jest napisane, że dobrze jest, jest zgoda między braćmi. Tam Bóg zsyła swoje błogosławieństwo. Tam jest napisane, że Bóg nakazuje swoje błogosławieństwo. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. A sianie niezgody jest czymś złym w oczach Bożych. Dlaczego człowiek sieje niezgodę? Jeśli mam jakiś żal do kogoś, jakąś złość na kogoś, jakieś złe myśli o kimś, to z kimś wcześniej czy później się tym podzielę. I wylewam swoją złość. I w ten sposób właśnie rozsiewam tą niezgodę między braćmi. Pokazuję, a zobacz, jaki to jest człowiek. A zobacz, jak on postępuje. A zobacz, co on zrobił. A zobacz, jak się postąpił ze mną. A co on powiedział o tobie. Albo co powiedział o kimś. I w ten sposób rozsiewamy coś. Sianie niezgody między braćmi. Komu zależy na tym, żeby tą niezgodę siać? Człowiek czasami może być nieświadomy tego, co robi. Pod czyim wpływem jest. Ale ten, któremu zależy na tym, aby ta niezgoda istniała, to jest diabeł, szatan. Bo Bogu zależy na tym, żeby zgoda była. Bo tam zsyła błogosławieństwo. A diabeł nie chce tego błogosławieństwa. I on chce siać niezgodę między braćmi. I jeszcze jeden fragment chciałem przeczytać z 4 Księgi Mojżeszowej. 13 rozdział. Trzydziesty drugi werset. Jest to historia, kiedy wywiadowcy powrócili już z ziemi Kanaanu, powrócili do obozu. I tu jest napisane tak. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców i wszystek lud, który z niej widzieliśmy, to mężowie rośli. A więc co oni rozsiewali? znowu wypowiadali to, co było w ich sercach. Z głębi serca wypowiadali swoje słowa i rozsiewali swoją niewiarę. I jest napisane później, że w 14 rozdziale, 36 werset. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie, rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. A więc jak wielki wpływ miało to szemranie? Co ono uczyniło? Sprawiło, że zatruło innych ludzi, że cały zbór zaczął szemrać. A więc co człowiek sieje, to i rządź będzie. Co my siejemy, co wypowiadamy, jakie słowa wypowiadamy? Czy są to słowa mędrców, czy są to słowa nierozważne, które ranią? Czy są to słowa, które leczą? Czy to są słowa, które zachęcają, czy są słowa, które niszczą? A więc bardzo ważne jest to, co my siejemy. Miejmy w pamięci ten przykład Józefa, że chociaż był w niewoli, on nie siał złych rzeczy. Mordochaj, chociaż był w niewoli, nie siał złych rzeczy, ale oni siali to, co dobre i owoc tego zebrali. I w swoim czasie Bóg odpowiedział na potrzeby ich.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chcielibyśmy otworzyć list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi list. To jest drugi rozdział. Drugi rozdział i 20 werset. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Wiemy, że apostoł Paweł napisał ten list do Tymoteusza. Tymoteusz był młodym człowiekiem, był bardzo młodym człowiekiem, był młodzieńcem. A więc chcielibyśmy o tym pomyśleć chwilę, że Słowo Boże jest skierowane do wszystkich ludzi, jest skierowane do nas, którzy jesteśmy dojrzali, do starszych, do młodych, do dzieci. Jakże to jest ważne, zwłaszcza dzisiaj, abyśmy brali do serca Boże Słowo, abyśmy żyli tym Słowem, bracia i siostry. Ponieważ żyjemy w trudnych czasach, w złych czasach. Paweł mówił w tym samym liście, że w tych czasach ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Jeśli ktoś ma wierzących rodziców, a nie jest posłuszny tym rodzicom wierzącym, to dlaczego tak jest? Wiecie, nie chodzi o to, że jeżeli jesteś dorosłym już człowiekiem, ale jeżeli rodzice coś tobie mówią, jeżeli mają coś tobie do przekazania, to wiedz o tym, że w nich jest autorytet od Boga i należy szanować to, co oni mówią. Zawsze brać pod uwagę, zawsze brać. Kiedy człowiek nie potrafi tego robić, to wiele o nim mówi, kim on jest. Bardzo wiele o nim mówi, kim on jest. Jeśli nie szanuje swoich rodziców, to co jest zapisane chociażby w dekalogu, aby czcić ojca, matkę, a jest wielkim błogosławieństwem, jeśli ma się rodziców, którzy znają Boga, to jest wielka łaska. Kiedy ja byłem młodym człowiekiem, ja nie miałem takich rodziców, którzy znają Boga. Nie miałem takich rodziców, a więc jest wielkim błogosławieństwem mieć właśnie tych, którzy znają Boga, którzy czuwają nad wami. To jest wielkie błogosławieństwo. Czytamy tutaj, Paweł mówi, w wielkim domu są naczynia złote, srebrne, drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a inne do celów pospolitych. A więc tutaj jesteśmy porównani do naczyń, które służą do różnych celów. Tak jak tutaj czytamy, są naczynia ze złota, ze srebra. I tutaj nie ciężko się domyśleć, że one służą do celów zaszczytnych. Możemy czytać nawet w księgach historycznych, a chociażby Henryk Sienkiewicz w trylogii, możemy czytać o tym, w jaki sposób szlachta, w jaki sposób królowie czy rody książęce, w jaki sposób oni ucztowali. Bardzo często korzystali właśnie z takich bardzo drogich naczyń srebrnych, złotych. Dzisiaj możemy powiedzieć przesada, możemy powiedzieć, że to jest taka próżność trochę, tak? Ale jednak naukowcy odkryli, że na przykład srebro, nie wiem jak ze złotem, ale srebro, te naczynia, które są ze srebra, one działają bakteriobójczo i to jest naprawdę dzisiaj bardzo popularne. Wiele ludzi kupuje taki srebrny kubek po to, żeby pić z niego, ponieważ jest to no, takie pewne zabezpieczenie, jakaś forma zabezpieczenia dla organizmu. Więc to coś, co jest szlachetnego, szlachetny kruszec, bracia i siostry. A wiemy, że w takim naczyniu powinno być również coś dobrego, szlachetnego, coś, co pochodzi z nieba, coś, co pochodzi od Pana. I Paweł apostoł, tak naprawdę w tym fragmencie Słowa Bożego, on mówi, że każdy człowiek może być tym naczyniem, który jest używany do tych celów zaszczytnych, do tych celów zaszczytnych. Jak my możemy rozumieć to? Co to jest to naczynie do celów zaszczytnych? W jaki sposób ono jest używane przez Boga? Ja niedawno słuchałem świadectwa brata Abrahama, pastora z Indii, który czasami odwiedza polskie zbory i gdzieś tam znalazłem w Ustroniu, na tej stronie internetowej jego świadectwo. Opowiadał o pewnej kobiecie, indyjskiej kobiecie, która nawróciła się i była jedyną chrześcijanką w swojej wiosce, w swojej miejscowości. To była niewielka, nieduża wieś. I ci ludzie byli bardzo dla niej nieuprzejmi. Mało tego, nie to, że byli nieuprzejmi, oni wręcz byli agresywni. Leciały za nią jakieś tam wyzwiska zawsze, kiedy ona przechodziła przez wioskę. Ludzie śmiali się, szydzili z niej. Zawsze jakieś epitety, zawsze jakieś porównania, jakieś brzydkie słowa. Doszło nawet do tego, że kiedy ona chodziła do studni, a była taka centralna studnia na tej wiosce, to ci ludzie nie pozwalali jej już czerpać nawet wody. Wyganiali ją stamtąd, przeganiali, traktowali ją jak jakąś taką najgorszą, trędowatą, z tego względu, że ona opowiadała o Bogu. Właśnie z tego względu, że mówiła o Jezusie. Z tego względu, że mówiła, że nie ma innych bogów. Jest jeden prawdziwy Bóg, który jest wszechmocny, który może zbawić człowieka. Ona o tych rzeczach im opowiadała i została znienawidzona za to przez mieszkańców tej wioski. I stało się pewnego razu, że jakiś młody chłopak, młody człowiek z tej wioski zachorował i zmarł. I tam w Indiach jest taki zwyczaj, dosyć szybko chowa się ludzi, ale jeśli ten człowiek jest jeszcze w domu, to przychodzą mieszkańcy, aby złożyć takie kondolencje, aby wyrazić swój smutek, swój żal. A więc przychodzą do tego domu, do tego żałobnego domu, aby być z tą rodziną tego zmarłego. I to było coś takiego bardzo szczególnego, ponieważ ten człowiek był młody i nic nie wskazywało na to, że on zachoruje, że nie wskazywało nic na to, że on umrze. Po prostu zmarł tak nagle, niespodziewanie. A więc to było ciosem wielkim dla tych najbliższych jego. A więc wszyscy ci ludzie z tej wioski przychodzili tam na jakiś tam czas, 10-15 minut, aby tak jak oddać taki hołd temu zmarłemu, pożegnać się z nim i aby wesprzeć tą rodzinę, aby ich pocieszyć. No i ta kobieta, ta chrześcijanka, ona też się na to zdobyła. Zebrała taką odwagę, aby pójść do tego domu. I kiedy weszła do tego domu, tam gdzie leżał ten człowiek, ci ludzie, którzy byli wewnątrz, kiedy ją ujrzeli, to ten smutek, ta gorycz, ten płacz zamieniła się w wściekłość, w agresję. I ten smutek, ten płacz wylali jakby na nią, w agresji, w takiej złości. Zaczęli ją obwiniać o wszystko, zaczęli mówić, po co ty tu przyszłaś. Zaczęli wręcz obwiniać ją o śmierć tego człowieka. A jeden z tych ludzi, który tam stał, powiedział tak do niej: ty nam opowiadałaś, że twój Bóg jest wszechmocnym Bogiem. A więc teraz ty musisz uczynić, do tego Boga się pomodlić, aby ten chłopiec ożył. A jeżeli ten chłopiec nie ożyje, to my ciebie tutaj też zabijemy. Tak jej powiedzieli ci ludzie. I byli wściekli na nią, wylewali swoją złość. I ona znalazła się w takich prawdziwych tarapatach. Była bardzo przestraszona, przerażona, jak opowiadała w tym świadectwie. I podeszła do ciała tego chłopaka i położyła tak delikatnie palce na jego ramieniu, na szacie, w której on był po prostu przykryty. I zaczęła po cichu tak w swoim sercu modlić się: Panie Jezu, ja jestem w bardzo poważnych tarapatach. Proszę Cię, abyś coś uczynił, bo nie wyjdę z tego cało. Ci ludzie powiedzieli, że mnie zabiją, jeśli Ty nie podniesiesz tego człowieka. I wiecie, to trwało bardzo szybko, jak ten młody człowiek usiadł na tym łożu. Po prostu usiadł, został wskrzeszony z martwych. Bóg, tak jak Łazarza Pan podniósł z grobu, tak podniósł tego człowieka. I kiedy ci ludzie, którzy byli w tym pokoju, zobaczyli, że ten wstaje, że on jest żywy, tak się przestraszyli, że uciekli z tego pokoju, uciekli z tego mieszkania. I kiedy ta kobieta wyszła i wracała do swojego mieszkania, do swojego domu, to już się rozniosło, bo oni biegli od domu do domu i krzyczeli. No to taki lud prosty, a więc oni krzyczeli: zmarły ożył, zmarły ożył. I to ta uczyniła i ta go podniosła. I mówili właśnie o tej chrześcijance, że to ona zrobiła, że to ona to uczyniła. I wtedy ci ludzie zaczęli się jej bać. Kiedy ona szła, to zaczęli uciekać. Uciekać przed nią, bo zaczęli myśleć w taki sposób, że jeżeli ona potrafi przywrócić życie, to może też kogoś zabić. Że może spowodować śmierć kogoś jedną krótką modlitwą. Więc taki zabobonny naród to był, więc oni zaczęli się jej bać, zaczęli przed nią uciekać. Ale potem po jakimś okresie czasu bardzo dużo ludzi nawróciło się poprzez to świadectwo. Poprzez to, że ten człowiek został wzbudzony z martwych, powstał tam nowy kościół, nowy wzbór. A więc Bóg działa w różnorodny sposób, w różnoraki sposób. I Jego metody, sposoby działania są dla nas tak naprawdę niepojęte często, niezrozumiałe. Nie jesteśmy w stanie jakby ograniczyć Boga w Jego działaniu i powiedzieć, Bóg działa tylko w taki czy inny sposób. Ale zwróćmy uwagę, ta kobieta była prostą kobietą. Ona nie była jakimś tam apostołem, tak? Nie była jakąś ewangelistką. Ona nie była kimś, kto prowadził jakąś wielką służbę. To była zwykła, prosta chrześcijanka, która bardzo krótko była wierząca, może 2 lata. Bardzo krótko była wierząca. I Bóg wysłuchał jej prośby, wysłuchał jej modlitwy. A więc, bracia i siostry, co to jest to czyste naczynie, które służy do celów zaszczytnych? To jest to naczynie, którym posługuje się Pan. To jest to naczynie, które używa Bóg. Bracia i siostry, my wszyscy pragniemy być właśnie takimi naczyniami, aby Pan posługiwał się nami. A już nie chodzi tutaj o wskrzeszenie zmartwych, ale bracia i siostry, w głoszeniu Ewangelii, w świadczeniu jakiejkolwiek służby. Aby Bóg naprawdę działał poprzez moją służbę, to jest największym pragnieniem każdego dziecka Bożego. Aby Bóg mógł poruszać się w tej służbie. Abym był naprawdę naczyniem, poprzez które Pan może działać, które chętnie używa. Bracia i siostry, musimy też wiedzieć o tym, że to nie chodzi o naczynia, ale o tego, który je bierze. Ten, który je bierze do swoich rąk. On jest ważny. A zwróćmy uwagę, szklanka stoi tutaj. I co ta szklanka? Czy ona jest taka ważna? Jeżeli nie podniósłbym jej, ona stoi dalej na swoim miejscu. I dokładnie tak samo jest z Bogiem, tak samo jest z Panem. Nie myślmy o sobie zbyt wiele, nie myślmy zbyt wiele na temat tej kobiety. Ona była czystym naczyniem, przez które zadziałał Pan. I Bóg chce takich naczyń w swoim domu, mieć właśnie takie naczynia, które służą do celów zaszczytnych. Zwróćmy uwagę, że Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian, on mówi o budowaniu na fundamencie, którym jest Pan Jezus Chrystus. To jest jedyny prawdziwy fundament, na którym możemy budować. I tutaj on mówi o różnych sposobach budowania i różnych materiałach. Czytamy w trzecim rozdziale pierwszego listu Pawła do Koryntian, 12 werset. A czy ktoś na tym fundamencie, czyli na Chrystusie, wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. To przyjdzie próba na dzieło wiary, na służbę przyjdzie próba. I zwróćmy uwagę, tu jest użyte są materiały złoto, srebro. To tak jak te naczynia, które są ze złota, ze srebra. One służą do celów zaszczytnych. A więc to złoto, srebro, to nie są jakieś pospolite materiały, które możemy znaleźć, których jest pełno na tym świecie. Gdziekolwiek spojrzysz, tam możesz znaleźć drzewo, siano i słomę. Tego jest bardzo dużo. To są pospolite materiały. Ale nie możemy tak powiedzieć o złocie. I nie możemy w ten sposób powiedzieć o srebrze. To jest szlachetny kruszec, bardzo rzadki, cenny. A więc aby budować z niego, my musimy zapłacić jakąś cenę. Zapłacić, poświęcić się. Więc my to rozumiemy, co znaczy budować tym cennym materiałem. Co to znaczy być tym czystym, świętym naczyniem, przydatnym dla Pana. To jest powiedziane, jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie tym naczyniem do celów zaszczytnych. Gdybyśmy mogli to jakoś zilustrować, siostra Krysia, ona ma takiego siostrzeńca, który uprawia zawodowo sport i on skoncentrowany jest tylko na tym, aby osiągnąć dobry wynik, osiągnąć jakiś rezultat, no ale żeby tak było, żeby on miał te rezultaty, żeby miał te dobre wyniki, to jego życie jest naprawdę bardzo zdyscyplinowane. Więc jego życie wygląda mniej więcej tak, ona kiedyś opowiadała, on sam zresztą kiedyś z nim rozmawiałem, że codziennie rano wstaje i przed śniadaniem on już biegnie. On już ma co najmniej 50 minut biegu i kiedy powraca, on się kąpie i potem je śniadanie, ale nie takie, nie na to, co ma na ochotę, absolutnie. On je to, co przygotowali dla niego lekarze, dietetycy. On nie ośmieli się wziąć coś innego. On przyjmuje specjalny pokarm, który został dla niego specjalnie skomponowany. A więc bardzo duża dyscyplina, samodyscyplina, codzienny trening popołudniowy około 3 godzin. I tak to wygląda codziennie. Niektórzy sportowcy mają nawet 2 razy dziennie treningi, po 2, po 2, po 3 godziny, to w zależności od rodzaju dyscypliny. Ale ci ludzie są całkowicie skoncentrowani i poddani tym, którzy czuwają nad nimi, trenerom, lekarzom. I ci ludzie wstrzymują się od wszystkiego. Oni nie żyją tak jak inni normalni młodzi ludzie. I nie robią to, na co mają ochotę, ale ich życie jest skoncentrowane na jednym. Wszystko po to, by zdobyć ten upragniony medal, tak? Aby zdobyć ten wieniec, o którym Paweł powiedział, że to jest znikomy wieniec. A my zdobywamy ten nieznikomy, tą prawdziwą koronę, tą prawdziwą nagrodę. I Paweł mówi, biegnijcie tak, abyście zdobyli ten wieniec. Biegnijcie w taki sposób, abyście go zdobyli. Abyście wstrzymywali się od wszystkiego. Aby życie było wasze czyste. Tu jest powiedziane, młodzieńczych pożądliwości się wystrzegaj. Te młodzieńcze pożądliwości, bracia i siostry, one nie są tylko w młodych ludziach, ale one odzywają się w ludzkiej naturze, Te pożądliwości mogą się odezwać w każdym człowieku. I tu jest powiedziane, wystrzegaj się ich poprzez łaskę, przez pomoc Ducha Świętego, poprzez modlitwę, poprzez moc Ducha Świętego, bracia i siostry. Pan daje nam siłę i daje nam zwycięstwo. I tutaj czytamy, zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A więc zwróćmy uwagę, że Paweł nie był zainteresowany wszystkimi ludźmi, którzy wzywają Pana, ale on był zainteresowany ludźmi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Z czystego serca. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Abym miał właściwe motywacje, aby tam nie było gniewu, złości, tak jak słyszeliśmy. Dzisiaj już wcześniej Paweł o tych rzeczach mówił. Aby nie było jakiejś zadry, aby nie było czegoś, co przechowuje gdzieś tam na dnie swojego serca. Bo to nie jest czyste serce. To serce już jest skażone, zabrudzone. To naczynie już nie może być użyte w taki sposób, jakby Bóg chciał je użyć. A więc jakże to jest ważne, bracia i siostry, byśmy my o tym wiedzieli, byśmy my sobie brali to do serca, abyśmy wstrzymywali się od wszystkiego, co mogłoby pokalać nas, wszystko, co mogłoby zanieczyścić nas. To są bardzo ważne rzeczy. Takim biblijnym przykładem to jest Daniel i jego towarzysze. Oczywiście dzisiaj słyszeliśmy wiele biblijnych przykładów. Ja nie wiedziałem, o czym będzie mówił Paweł, ale widzę, że bardzo podobna jest to usługa. Księga Daniela, 2 rozdział. Może najpierw pierwszy. 1 rozdział. I czytamy w 3 wierszu. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszel i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegiem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec od splamienia. A więc zwróćmy uwagę, Daniel i jego towarzysze, oni byli jakby w sercu Babilonu, ale Babilon nie był w ich sercach. Oni byli w centrum Babilonu, byli w pałacu królewskim, byli wychowywani jakby na modłę tego Babilonu. Ale zwróćcie uwagę, bracia i siostry, jak to jest niesamowity przykład, że ci ludzie postanowili być czyści i zachować siebie czystymi wobec swojego Boga. Oni pogardzili tym pokarmem ze stołu królewskiego, chociaż to były naprawdę, na pewno jakieś bardzo dobre potrawy. Ale wiecie, w tamtych czasach te potrawy kapłani zanosili najpierw do świątyń, zanosili je do świątyń i składano je w ofierze bożkom. I to był pewien rytuał, religijny rytuał, o czym wiedzieli doskonale Daniel. Oni byli obeznani w tych rzeczach, a więc nie chcieli się kalać pokarmem, który był składany w ofierze bałwanom, który był składany w ofierze innym bogom. Postanowili zachować siebie czystymi. I zwróćmy uwagę, ci czyści, ci 4 czystych młodzieńców. Wiemy, że potem Nebukadnezar miał sen, podobnie jak słyszeliśmy, Józef miał sen. Faraon miał sen, który wyłożył Józef. I tutaj czytamy, że Nebukadnezar w drugim rozdziale miał sen, którego nie rozumiał. I ten sen go przeraził, był przestraszony. I on zażądał wykładu tego snu, ale wiemy, że nie opowiedział tego snu nikomu, ale powiedział do swoich magów: musicie mi sami opowiedzieć, co ja śniłem, i dać wykład. Inaczej będziecie wszyscy zabici. Takie było żądanie króla i taki był jego rozkaz. I on nie chciał tego zmienić. I wówczas Daniel i jego towarzysze poprosili o zwłokę i przyszli do Boga i zaczęli modlić się i zaczęli prosić. I czytamy, że Pan w nocnym widzeniu dał Danielowi, objawił. W nocnym widzeniu Danielowi objawił tą tajemnicę. Ale zwróćmy uwagę, objawił ją Danielowi. Ale to było współdziałanie, ponieważ Daniel przyszedł do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. On opowiedział im o tym, opowiedział. I potem prosi ich, w 18 wersecie czytamy, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocy, w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. A więc widzimy, nie tylko Daniel jest tym naczyniem, nie tylko Daniel, ale tych trzech jego towarzyszy. Oni byli tymi, którzy modlili się i prosili Boga, i Pan przemawia przez Daniela i Bóg objawia w swojej łasce i litości, przez co ratuje swoje sługi i przez co ratuje tamtych ludzi, chociaż zajmowali się czarami, chociaż zajmowali się strasznymi rzeczami, których Bóg nienawidzi, są to grzechy obrzydliwości. Ale poniekąd tutaj w tej sytuacji, można powiedzieć, byli niewinni, ponieważ ginęli za coś, co było niedorzecznością pewną. A więc zwróćmy uwagę na miłosierdzie Boże, na łaskę Bożą. Jak wielka jest Jego łaska, dobroć. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego oni nie zginęli tutaj? Dlaczego nie zostali straceni? Ponieważ Bóg miał czyste naczynia. Miał czyste naczynia, miał takich ludzi, którzy postanowili nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego. Bracia i siostry, my wiemy oczywiście, że Biblia jest księgą duchową. I ona przemawia do wewnętrznego człowieka. I tutaj te pokarmy, królewskie pokarmy, o których czytamy tutaj w tej księdze Daniela, one w duchowy sposób w Nowym Przymierzu obrazują zupełnie coś innego. Są różnorakie pokarmy naszej duszy, bracia i siostry. I my możemy karmić swoją duszę różnymi rzeczami. I możemy zanieczyszczać te naczynie, którym jesteśmy. Możemy brudzić to naczynie, możemy zanieczyszczać je. To mogą być różne pokarmy, przeróżne pokarmy. Wystarczy włączyć internet i tego jest tak wiele. Wystarczy stanąć w księgarni jakiejś. Jest tyle książek, tyle gazet, tyle wszystkiego, tyle wiadomości, tyle różnych treści. I tym wszystkim człowiek naprawdę może się kalać. Tym wszystkim człowiek może się zanieczyszczać, a on w swoim mniemaniu może czuć się mądry, wyjątkowy, może czuć się niezrozumiany, ale zwróćcie uwagę, bracia i siostry, że Bóg czegoś od nas wymaga i On ma prawo wymagać, ma prawo wymagać. My nie wszystko musimy od razu rozumieć i wiedzieć, ale Pan żąda od nas, abyśmy nie kalali się tymi potrawami, tymi pokarmami, które są skalane w Jego oczach, abyśmy nie przyjmowali tego, co brudne, to, co pije z takim smakiem świat i tym się zadawala i cieszy i raduje. Bracia i siostry, jakże to jest ważna rzecz dla nas. Zwróćmy uwagę w księdze proroka Jeremiasza. Może otwórzmy na chwilę. To jest 15 rozdział i 19 werset. Dlatego tak mówi Pan: jeżeli zawrócisz, i ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem, A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem cię bowiem dlatego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, wybawić i ratować, mówi Pan. I wyratuję cię z mocy złych i wyzwolę cię z ręki okrutników. A więc widzimy, Bóg mówi tutaj do proroka Jeremiasza bardzo podobne słowa. Jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie, zawrócisz od czego? Od tych pospolitych rzeczy, od tych pospolitych spraw. Jeśli do mnie się zawrócisz, zawsze Bóg wzywa nas, bracia i siostry. Raz jesteśmy zbawieni, ale zawracamy wielokrotnie. Wielokrotnie odchodzimy od tej drogi, którą chce, aby Bóg chce, abyśmy szli. A więc Pan mówi do nas często, On jest tym pasterzem, zwróćcie uwagę, On prowadzi nas, jesteśmy owcami i nie zawsze wybieramy właściwą drogę, nie zawsze idziemy za pasterzem. Bo wiemy, że ten wzór tego izraelskiego pasterza to jest taki, że pasterz idzie z przodu, a owce idą za nim. On nie pogania owiec, nie nagania ich, nie jest naganiaczem bydła, ale to jest zupełnie na odwrót. Pasterz idzie z przodu, a owce za nim i nie zawsze tak jest, że owce chcą iść dokładnie za swoim pasterzem. Nie zawsze tak chcą iść owce. I dlatego Pan mówi, jeśli zawrócisz, jeśli przyjdziesz do mnie, jeśli wrócisz na moją drogę, to i ja się zwrócę do ciebie. Bracia i siostry, jeśli Bóg mówi, zwrócę się do ciebie, to znaczy błogosławieństwo, to znaczy łaska, to znaczy miłosierdzie, to znaczy przebaczenie. W tym słowie jest wszystko zawarte, jeśli Bóg się do nas zwraca. Ponieważ w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Niczego nam nie brak w Chrystusie, jeśli On do nas się zwraca, bracia i siostry. I tutaj jest dalej powiedziane, będziesz mógł stać przed moim obliczem, dopuszczę ciebie, będziesz mógł stać, będziesz mógł obcować ze mną. A jeśli dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Kiedyś taką pieśń śpiewaliśmy, może to nie była jakaś najpiękniejsza pieśń, w Cieszynie pamiętam. Nie parę drobnych monet daj, lecz to, co najlepsze masz. Nie parę drobnych monet, nie kilka drobnych monet, ale to, co najlepsze, daj swojemu Stwórcy. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, ci sportowcy, którzy osiągają jakieś wyniki, zdobywają medale, oni najlepszy czas swojego życia, poświęcają na treningi. Najlepsze chwile swojego życia są w stanie porzucić, zrezygnować po to, żeby żyć w dyscyplinie. Po to, żeby osiągnąć jakiś sukces, po to, żeby zdobyć medal, po to, żeby osiągnąć wynik. Oni oddają swój najlepszy czas, wszystko to, co najlepsze. Wszystko skoncentrowane jest na jednej rzecz, aby osiągnąć, aby mieć, aby zdobyć. Bracia i siostry, czy my rozumiemy, co to jest? Dać siebie to, co cenne? Czy my to rozumiemy? Nie kilka drobnych monet, nie jakąś tam powierzchowną rzecz. Nie to, co ci zbywa, bo Bóg wcale nie chce tak naprawdę tych rzeczy. Bóg chce twojego serca, chce całego serca, całego serca. Nie to, co zbywa, nie to, co nam zostaje, ale jak ta wdowa, która weszła do świątyni i dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Pan pochwalił tę kobietę. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy też widzieli to, co Bóg mówi, jak wielkim błogosławieństwem jest, kiedy my jesteśmy tym naczyniem, bo w ślad za tym idzie Boża ochrona. To jest powiedziane, uczyniłem cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą. Jest ochrona Boża, bracia i siostry, jest ochrona dla tych świętych naczyń. Jest ochrona, Pan chroni swoje naczynia. Ja jestem z tobą, aby cię wybawiać i ratować. I tak jest z Bożym Kościołem. Bóg naprawdę prowadzi swój lud. I Pan jest wierny i Bóg jest dla nas łaskawy. A więc zwróćmy uwagę, Jeremiasz był takim naczyniem. On dał z siebie to, co cenne, nie to, co pospolite, ale oddał Bogu to, co najlepsze. Bracia i siostry, czy my możemy tak zrobić? Czy my możemy to uczynić? Czy potrafimy to uczynić? Zwróćmy uwagę, kiedy czytamy Słowo Boże, ta historia o 10 pannach, to jest takie miejsce, do którego często wracamy, ale wiecie, to mówi o Kościele. jaki jest Kościół, tak naprawdę jaki jest Kościół. Te mądre panny, one miały olej, dlatego ich lampy świeciły. Ale wiecie, co w ślad za tym idzie? Jeśli lampa panny świeci, jeśli Kościół jest świecący, jeśli jesteś tym, którego lampa świeci, to ty jesteś widoczny. Jesteś widoczny dla Chrystusa, ale jesteś też widoczny dla świata. Jesteś wyraźnie naznaczony, odznaczony. Oddzielasz się. Oddzielasz się od tego tłumu. Nie jesteś zmieszany z tym tłumem. Ale jesteś tą niemądrą panną, tą głupią panną, to nie będziesz zabiegać o olej. Będziesz zabiegać o 100 różnych spraw. Ciekawość będzie ciebie parła. Ciekawość, pożądliwość, przyjemność. Będziesz o te rzeczy dbać. O wiele bardziej niż o to, żeby Bogu się podobać. Zawsze wybierzesz źle. Zawsze będziesz wybierać źle. Ale wtedy wiecie, co się dzieje? Wtedy taki człowiek miesza się z tłumem. W ogóle go nie można odróżnić. To jest taka mieszanka, mieszanina. A wiemy o tym, kiedy czytamy Biblię, że Bóg nienawidzi mieszanek. Wszelkich mieszanek Bóg nienawidzi. A pamiętam, kiedy brat Stegen opowiadał, pewien człowiek, który był kaznodzieją. On głosił Ewangelię. Przez jakiś czas dobrze to czynił. Ale potem robił bardzo źle. On po prostu skręcił w te nauczanie takie prosperity, w ruch wiary, coś takiego podobnego. I zaczął nauczać rzeczy, których nie ma w Biblii. I on otrzymał od Boga sen. Otrzymał od Boga sen, że on szedł, jakby niósł na sobie worek i w tym worku miała być mąka, czysta mąka. Ale nakazał mu ktoś w tym śnie, już nie pamiętam dokładnie, nie chodzi o szczegóły, ale ten worek z jego pleców po prostu był nagle zdjęty i wszystko, zawartość tego worka była wysypana i tam nie było czystej mąki, ale tam był piach i mąka. I to było tak pomieszane, tak było zmieszane, tak ze sobą było to pomieszane, że nie można wręcz było odróżnić, gdzie jest piach, a gdzie jest mąka. I Bóg wtedy do niego przemówił, a teraz weź to rozdziel. I ten człowiek zrozumiał, że nie może już tego zrobić, że nie może, że on tak już zasiał wiele rzeczy, że tak zmieszał, że tak pomieszał. Bracia i siostry, jakże to jest straszne, kiedy człowiek nie potrafi świecić dla Boga, nie oddzielić się dla Boga. Ta głupia panna, ona będzie mieszać się z tłumem, zawsze będzie mieszać się z tłumem. O jakże te głupie panny źle rozumieją wolność chrześcijańską. O jakże te głupie panny źle rozumieją, co to jest łaska Boża. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, co mówi Paweł na temat wolności, abyśmy mieli to odświeżone, abyśmy mieli to przypomniane, abyśmy nie byli tą głupią panną, która miesza się z tłumem. Wiecie, jakieś widziałem taki satyryczny obrazek, nie wiem, jakiś tam satyryk namalował. Takie stado, wielkie, potężne stado świń, które szło takim jakby impetem, biegło i był napis rzeźnia i te świnie biegły do tej rzeźni. I jedna z nich mówi do drugiej, w tłumie zawsze raźniej, w tłumie raźniej. Wiecie, i to tak może takie sarkastyczne, ironiczne, ale niestety człowiek, który jest głupią panną, on staje się nieczysty. On staje się jak ta świnia, staje się nieczysty, on wraca do tego błota. Ta umyta świnka, my byliśmy takimi świniami kiedyś, bracia i siostry, w oczach Boga. Tak było, niestety, musimy to sobie powiedzieć. Ale Pan nas umył, oczyścił. Pan nas swoją krwią oczyścił, bracia i siostry, i przyozdobił. I Bóg nie chce, abyśmy zawracali do tego błotka. Nie chce, abyśmy wracali do starego życia. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, co jest powiedziane w liście Pawła do Galacjan, 5:13, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. I teraz możemy powiedzieć, hura, Bóg dał nam wolność. Jakie jest twoje zrozumienie wolności? Bo tu jest to bardzo dobrze wytłumaczone. Bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Służcie jedni drugim w miłości. To jest ta wolność. Mamy służyć jedni drugim w miłości. To jest wolność. To jest to, do czego Bóg nas powołał. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A więc jakże to jest ważne, byśmy to rozumieli. Nie pobłażajcie ciału, nie pobłażajcie cielesności, swoim pragnieniom, ciekawości. Jakaś ciekawość może się rodzić. ciekawość, wiecie, ciekawość. Człowiek jest ciekawy, ciekawy. Jest tak wiele ciekawych rzeczy na tym świecie. Bardzo ciekawych i miłych, może nawet, można nawet powiedzieć miłych. Gdzie jest takie powiedzenie, dzisiaj wszyscy życzą sobie miłego dnia, miłego dnia. Wiecie, to co miłe, to nie zawsze jest dla nas dobre. Wiecie o tym? Że to co miłe, nie zawsze jest dla nas dobre. Nie zawsze. Nie zawsze. To, co sprawia ci przyjemność, nie zawsze jest dobre. Może cię zabić. Te miłe rzeczy mogą cię kiedyś zabić. Pamiętajmy o tym. A więc Biblia mówi, nie pobłażajcie ciału, nie bądźcie ciekawscy. Nie róbcie tego. Nie pobłażajcie ciału. Nie idźcie za głosem ciała. Nie bądźcie pożądliwi inaczej. Nie pobłażajcie swojemu ciału. Nie myślcie, że możecie grzeszyć w tej wolności. Tak możemy nawet powiedzieć. A co to jest łaska? Ludzie często powołują się. Łaska, Bóg dał nam łaskę, łaska, łaską zbawieni. Łaska, przecież jest łaska Boża. Tak, jest łaska Boża. Oczywiście, że jest. I zwróćmy uwagę, co Paweł powiedział w liście do Tytusa o łasce. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i na tym doczesnym świecie strzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Bracia i siostry, jakże to jest niezwykłe słowo dla nas. Czym jest łaska Boża i co ona dla nas czyni? Ta łaska poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, a dzisiaj Kościół lgnie w bezbożność. O, bo nie chce być odrzucony, bo nie chce być źle postrzegany. Bracia i siostry, ale jak patrzy na to Bóg, który jest właścicielem wszystkiego, Panem wszechrzeczy, On wszystko stworzył, przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. I Pan Jezus wróci na tę ziemię i ustanowi tysiącletnie królestwo i swoim wrogom powie precz. I swoim wrogom powie precz. I to, że w tłumie raźniej, to wcale nie znaczy, że jeśli jest nas więcej, to jest po prostu, no nie wiem, jakąś oznaką, że jesteś człowiekiem, który żyje w prawdzie. Ja pamiętam, kiedyś Sławek Barańczyk opowiadał, w jego kościele nawrócił się człowiek, taki staruszek, około 80 lat, starszy brat taki. I on zachorował, poszedł do szpitala. I w szpitalu leżał z ludźmi na sali, i czytał Biblię i ludzie zaczęli go pytać, ci mężczyźni, którzy z nim leżeli, co ty tam czytasz? No i on zaczął im głosić Ewangelię. Powiedział, tyle lat przeżyłem i całe życie błądziłem, ale teraz poznałem prawdę przez Słowo Boże. Poznałem prawdę o Jezusie i zaczął im mówić o Jezusie, o tym, że się nawrócił. Ci ludzie słuchali, ale potem zaczęli z niego kpić, zaczęli szydzić i zaczęli go pytać, no to gdzie ten wasz zbór jest, gdzie ten wasz kościół jest? No to on mówi, gdzie w Pińczowie jest. I mówi, tak, i wy się tam w tym budyneczku małym spotykacie? Z całego Pińczowa ludzie tylko taki budyneczek macie? Tak mało was jest? Tylko tak mało? A nas jest tak dużo. A wiecie, co ten brat im powiedział, ten staruszek? Zapytał się go tych ludzi tak, a czy wy chodzicie do lasu kiedyś na grzyby? Byliście na grzybach w lesie? A oni mówią, no tak, byliśmy, ale co to ma do rzeczy? A on mówi do nich, a jakich grzybów jest więcej w lesie? Tych dobrych czy tych psich? Wiecie, te psie grzyby, no to tak się potoczna nazwa, że to są złe. No a ci ludzie mówią, no tych dobrych jest mniej, a tych psich więcej. A on mówi, no właśnie, to te grzyby psie to jesteście wy, a te dobre to my. Tak mu wytłumaczył. Ale wiecie, że to jest prawda? Wiecie, że to jest prawda? I to jest tłum niezliczony tak naprawdę. Jeżeli popatrzymy na historię Kościoła, jeśli popatrzymy na całe okresy, w których działa Bóg, to w objawieniu Jana możemy czytać, że to jest tłum, którego nie można zliczyć. To są święci, których Bóg powołał i Pan przyjdzie ze swoimi świętymi i Pan zamieszka tutaj na ziemi. Pan zamieszka w Jerozolimie, Bóg zamieszka. Biblia mówi wyraźnie, gdzie nawet ustanowi swoje królestwo. A więc bracia i siostry, czym jest ta łaska i czym jest ta wolność? Niektórzy łaskę mają za osłonę zła. Niektórzy wolność też mają za osłonę zła. I oni mówią, wszystko mi wolno, ale pamiętaj, nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje. Nie wszystko. A jeżeli nie buduje, nie jest pożyteczne, to jakie jest? Co jest przeciwieństwem? Jest złe, rujnuje. Nie ma inaczej w duchowym wymiarze, bracia i siostry. Albo jesteśmy budowani, albo rujnowani. Albo idziemy do przodu, albo się cofamy. Nie ma stania w miejscu. A więc widzimy, że łaska Boża, ona jest objawiona dla wszystkich ludzi. I ta łaska nas naucza, byśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości. I na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, czyli powściągliwie, sprawiedliwie, pobożnie żyli. I tu jest bardzo ważna wskazówka jeszcze, jak mamy żyć, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa w oczekiwaniu na Boga. To jest człowiek, który żyje łaską. On oczekuje na Chrystusa, na Jego przyjście. On oczekuje na tą chwałę wielkiego Królestwa. On oczekuje na to. On wie, że ten świat przemija, że nie ma sensu mieszać się. Nie ma sensu być tą głupią panną, która nie świeci. Zgaszę swoją lampę na chwilę i wejdę w ten tłum. Nikt mnie nie pozna, tak? Jestem w innym mieście. Bracia i siostry, pamiętajmy, że dzieci Boże są zawsze takie same wszędzie. Jestem taki sam wszędzie. Ja nie jestem człowiekiem, który tutaj jest inny z wami w niedzielę, a gdzieś wyjadę do innego miasta i gdzieś sobie, nie wiem, gaszę swoją lampę i zmieszam się z tłumem. To jest straszne, bracia i siostry. Oby na nowo można było rozpalić tą lampę, jeśli ktoś tak czyni, bo to jest bardzo niebezpieczne. Grzech bardzo oszukuje i bardzo dużo grzech obiecuje, ale wiemy, że to jest coś, co zabija człowieka. Jan w swoim pierwszym liście, 2 rozdział, czytamy 15 wiersz. Będziemy już kończyć. 15 wiersz. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kto pełni wolę Bożą, bracia i siostry, czy my zastanawiamy się, czy żyjemy dla Bożej woli, czy zadajemy sobie pytanie, czy to jest Bogu miłe, co ja robię, czy to jest Bogu miłe, w jaki sposób żyję? Czy ja naprawdę jestem tym, który szuka woli Bożej? Wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Zwróćmy uwagę, że diabeł w taki sam sposób zaatakował pierwszych ludzi. Zaatakował kobietę, zaatakował jej oczy, pokazał jej owoc, że on jest godny pożądania. Pycha życia, ona chciała być jak Bóg. Ona chciała mieć poznanie, być jak Bóg. Ona tak myślała, że jeśli wezmę, to będę jak Bóg. Tak szatan jej mówił. Ona dała się temu zwieść. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Diabeł zawsze działa w taki sposób. Zawsze atakuje umysł człowieka, jego serce. Biblia mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Po prostu tego nie miłujcie. Żyjemy na tym świecie, bracia i siostry. Żyjemy. I nie da się zejść z tego świata. Po prostu żyjemy. Używamy go. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie, że mamy do tego prawo, aby używać. Aby wiele rzeczy dla nas mogło być wielkim błogosławieństwem, mogło nam służyć. Ale Biblia mówi, nie miłujcie. To jest to przykazanie. To jest to przykazanie, które Bóg chce wszczepić w nasze serca. Nie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, ani tych rzeczy. Co możemy do tego zaliczyć? Wszystko, dosłownie wszystko. Niech twoje serce będzie wolne od prochu, dosłownie niech będzie wolne. W psalmie 119 psalmista mówi w 25 wersecie, dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa swego. Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według swojego słowa. Słowo Boże, bracia i siostry, ożywia nas. Słowo Boże nas oczyszcza, krew Jezusa uniewinnia, kiedy przychodzimy do Niego. Jakże to ważne, byśmy to robili, czynili, przychodzili do Boga i prosili Go, aby On dopomógł nam żyć właśnie w taki sposób, jak Paweł mówi do Tytusa, jak Paweł uczy Tymoteusza, abyśmy mogli wieść właśnie taki styl życia na tej ziemi, oczekując na przyjście Chrystusa, żyjąc pobożnie, wyrzekając się wszystkiego. Bądźmy tą mądrą Panną. Niech nasze lampy świecą, niech wszyscy wiedzą, że jesteś dzieckiem Bożym. Nie bądź taki jak piskorz, trochę z tymi, trochę z tymi. Wiecie, to jest straszna rzecz, kiedy człowiek nie potrafi się tak określić. Czy Bóg chce takiej mieszanki? Czy to jest miłe? Pomyślcie chwilę, oblubienica to jest Kościół, to jest Panna. Ona nie może żyć się w taki sposób, żeby podobać się trochę światu, trochę temu, trochę temu. Ona żyje tylko tak, żeby podobać się jednemu Jezusowi, jednemu. A jeśli człowiek żyje w taki sposób, by podobać się jeszcze ludziom, to co Paweł powiedział? Że wtedy byśmy byli nie sługami Bożymi. Gdybyśmy żyli tak, aby ludziom się jeszcze podobać, nie byłbym sługą Chrystusa, nie byłbym sługą Bożym. A więc, bracia i siostry, jakże to ważne. Bóg chce nas używać. On chce mieć te czyste naczynia i chce posługiwać się nami i do różnych służb. Bóg powołał nas i powołuje. I to nie oznacza, że każdy z nas będzie, tak jak ta siostra, wskrzeszał ludzi z umarłych. Ona po prostu nawet nie wiedziała, że kiedykolwiek to się stanie w jej życiu. Była postawiona w takich okolicznościach, a Bóg się do niej przyznał, ponieważ była tym czystym naczyniem. I Bóg mógł jej użyć do celów zaszczytnych. Podobnie, zwróćmy uwagę, Daniel, jego towarzysze, oni nie przyjmowali tych pokarmów ze stołu królewskiego, wzgardzili tym. I Bóg mógł użyć ich i objawił im sen Nebukadnezera, ponieważ oni byli tym czystym naczyniem. Bóg do nich mógł przemówić. Zwróćmy uwagę, Paweł jest tym czystym naczyniem. Wielu apostołów, o których czytamy, oni są tymi naczyniami, które Bóg chce używać. To nie oznacza, że jesteś doskonały, perfekcyjny i nigdy się nie potkniesz i nigdy się nie pomylisz, bo takich ludzi nie ma. Ale, bracia i siostry, chodzi o pewne nastawienie serca. O nastawienie serca. Chcę żyć tak, aby podobać się Jezusowi. I to jest to nastawienie serca. I nie chcę od tego odejść. Nie chcę od tego odejść, bracia i siostry. Pamiętajmy, czym jest łaska Boża. Pamiętajmy, czym jest wolność. Abyśmy nie używali wolności do osłony zła. Byśmy nie używali łaski Bożej, by przykryć coś w swoim życiu. Bądźmy tymi pannami, które wiadomo, że jesteś dzieckiem Bożym, że twoje poglądy są tak, to jest tak, nie, to jest nie. Pamiętajmy o tym. Bracia i siostry, jest taka historia w Biblii o człowieku, który został zaproszony na ucztę. To jest odniesienie do tego wesela barankowego. I on nie miał na sobie szaty. Nie miał na sobie szaty. Tej odpowiedniej szaty. To są te szaty zbawienia, które Bóg nam nakazuje nosić. To jest ta czysta, biała szata. To jest ten olejek na naszej głowie, o którym nigdy nie możemy zapomnieć. On nie miał tych rzeczy, a więc nie był tą mądrą panną. Siedział gdzieś tam w tłumie. Ale wiecie, nie ostoi się. Biblia mówi, że nie ostoi się ten, kto jest niesprawiedliwy w gronie sprawiedliwych. Przez jakiś czas może to oczywiście być. Bóg nawet powiedział, aby nie wyrywać konkolu. Niech rośnie, nawet do czasów ostatnich. Niech rośnie. Niech rośnie. Ale przyjdzie czas, że ten konkol będzie rozpoznany. Przyjdzie czas. Przyjdzie czas, że każda ta mądra panna będzie poznana. I ta głupia też będzie poznana. Przyjdzie taki czas. I to, co jest napisane w Biblii, tak będzie. Koniec, będą drzwi zamknięte. I te niemądre panny będą wołać, krzyczeć: otwórzcie nam, a Pan powie: nie znam was. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Niech nasze lampy płoną. Niech one płoną. Niech świeci to Słowo Boże w nas. Niech twoje tak będzie tak, a twoje nie, niech będzie nie. Nie mieszaj się z tłumem. Nie bądź takim człowiekiem, który po prostu udaje kogoś innego. Pamiętaj, jakie jest twoje imię. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem Bożym. Znaj swoją tożsamość, tak jak Józef ją znał. Zawsze wiedział, kim jest. Bez względu na to, co działo się w jego życiu. On chciał żyć z Bogiem i żył z Bogiem. Podobnie Daniel i jego towarzysze. Oni chcieli żyć z Bogiem i żyli z Bogiem. Nie pokłonili się towarzysze temu posągowi, który został zrobiony na rozkaz króla Nebukadnezera. Nie zrobili, nie uczynili tego. I zwróćcie uwagę, oni byli gotowi poświęcić swoje życie. Byli gotowi, aby poświęcić siebie. Oni nie bali się nawet tej strasznej śmierci. Powiedzieli, nie mamy potrzeby ci na to odpowiadać, królu. Niech ci będzie to wiadome, że jeśli Bóg może nas uratować, to nas wyratuje. A jeśli nie zechce, nie wiemy. On jest wszechmocny, może zrobić, co chce. Jest mądry i może zrobić, co chce. A jeśli nie, tego nie zrobi, to wiedz, królu, że nie oddamy, nie pokłonimy się i nie oddamy chwały twojemu posągowi. I jaka złość była królewska. Jaka wielka złość. Bracia i siostry, właśnie tego często te panny się boją, tej złości tego świata. Złości tego świata, wyszydzenia, wydrwienia. Niech sobie szydzą, niech sobie drwią. Zwróćmy uwagę, że Goliat też szydził z Dawida. Szydził czy nie? Szydził, drwił, śmiał się. A kto upadł za chwilę? Kto zginął? Dawid czy Goliat? Goliat upadł i on zginął. Jego głowa została odcięta. Pamiętajmy, bracia i siostry, o tym, abyśmy żyli w światłości, żyli w prawdzie. Powstańmy.